Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Dzisiaj mamy komplet. W studio wszystkie kluby są reprezentowane. Od mojej lewej strony Marta Bejnar, Bejnarowicz, Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Oskar Serpina, Gorzów Plus.
Dzień dobry.
Oraz Anna Kozak, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Tak na gorąco, bo słyszałem, że tutaj po wejściu zaraz do studia Państwo dyskutowaliście o dniach Gorzowa. To jakie były w Waszej ocenie, udane czy nie? Ale króciutko, Marta Bejnar, Bejnarowicz na początek.
Mi się bardzo podobała piżamowa masa rowerowa. Byłam od początku do końca, dzieci też przyjechały, także gratuluję Stowarzyszeniu Rowerowy Gorzów i cieszę się, że są tacy silni, wolę mają silną i regularnie się to zdarza. Także dziękuję i polecam na przyszłość.
Tomasz Rafał.
Jeżeli tak pokrótce, to może powiem tylko to, co mi się podobało, czyli ewentualnie skład muzyczny, który był na Dniach Gorzowa, był całkiem niezły. Świetny koncert dla Kasia Nosowska, The Dumplings też dali radę, więc to im plus.
No jak mówimy tylko o pozytywnych sprawach, to mi się bardzo podobało, że było tak na bogato, bo było chyba to wszystko porządnie zorganizowane, można było w wiele części miasta się przenieść, a mi bardzo podobał się mecz charytatywny Fundacji Cancer Fighters. Graliśmy dla dzieci chorych na raka, również brałem w tym udział, cała kwota została przekazana tej fundacji, była między innymi Joanna Jędrzejczyk, Cezary Trybański, także obfita ekipa, szczytny cel, fajna inicjatywa na Dni Gorzowa.
No i jeszcze Anna Kozak.
No niestety ja się nie wypowiem, ponieważ nie było mnie w tym czasie, byłam na urlopie, ale obserwowałam relacje na Facebooku, także myślę, że to był miły czas dla wszystkich. Działo się w Gorzowie, działo.
No i dobrze, teraz już przejdźmy do tematyki bieżącej. Wracają oskarżenia o dyskryminację i mobbing pod adresem prezesa Inneko. Listę w tej sprawie skierowała właśnie do radnych grupa pracowników miejskiej spółki. Ich zdaniem w dawnym ZUO ciągle dzieją się niepokojące rzeczy, które zamiast ujrzeć światło dzienne są, cytuję, wyciszane i zamiatane pod dywan. Pracownicy proszą o państwa radnych o interwencję. W liście formułują też kilka pytań do prezydenta, między innymi czy zgodziłby się, aby radni przyjrzeli się finansom miejskiej spółki oraz zbadali sprawę oskarżeń o mobbing i dyskryminację. List skierowany do państwa jest anonimowy. Autorzy informują, że obawiają się ewentualnych konsekwencji. I teraz pytanie, bo jeśli jest anonimowy, to potraktujecie go państwo poważnie, czy poczekacie na list, pismo, pod którym będą widnieć podpisy, bo no, wtedy będzie to bardziej wiarygodne. I to jest pytanie. I co dalej w tej sprawie? Marta Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów. Na początek.
Już poprzednio była taka sytuacja, że list był podpisany i w sumie nie dziwię się obecnej grupie, że się nie podpisała, bo konsekwencje były dla tamtych osób bardzo surowe, że tak powiem. Natomiast ja napisałam interpelację do prezydenta z tymi pytaniami, o które ta grupa poprosiła, żeby je prezydentowi zadać i czekam na odpowiedź. Także było to od razu praktycznie na następny dzień, od którego ten list trafił do nas jako do radnych. I myślę, że na bazie nowej ustawy, która daje możliwość radnym, aby kontrolować spółki miejskie bardziej niż wtedy, kiedy był pierwszy list, czyli to był rok chyba 2017, z tego co pamiętam, bo wtedy mieliśmy tylko możliwość jako Rada Miasta skontrolować, w jaki sposób prezydent sprawuje nadzór nad spółką miejską. W tej chwili mamy większe kompetencje i myślę, że być może będzie to klucz do rozwiązania tego problemu.
A co w tej interpelacji, którą pani napisała, się znalazło?
W interpelacji znalazły się te pytania, o które ci państwo, którzy list napisali, poprosili, żeby je prezydentowi zadać, tak? Bo jeśli oni nie mają możliwości, żeby się pod tym podpisać, ani oficjalnie zadać pytania prezydentowi, a są te sprawy dla nich istotne, to nie widzę powodu, żebym ja jako przedstawiciel mieszkańców nie zadała tych pytań, bo odpowiedź na interpelację będzie oficjalna, zamieszczona na BIP-ie, także każdy, bez względu na to, czy chce się ujawnić, czy nie chce, będzie mógł odpowiedzi na te pytania przeczytać.
Kolejna wypowiedź, Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
No, gdyby to była pierwsza taka sprawa dotycząca innego, pierwszy taki anonim lub pierwsze wątpliwości dotyczące tego, co się tam dzieje, to może można by podejść trochę spokojniej do tego tematu, z tym, że problemy dotyczące mobbingu w tej spółce miejskiej są od samego początku, jeśli dobrze pamiętam. Teraz w tej chwili toczą się sprawy wytoczone przeciwko prezesowi Czyżewskiemu i zobaczymy, jak one się potoczą. Są też inne wątpliwości dotyczące działalności spółki, zarówno natury finansowej, tak jak tutaj już było podjęte w anonimie, ale wcześniej również były takie sygnały z różnych stron, że nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać, i innych rzeczy dotyczących składowania śmieci, więc również ja tu się przychylam do zdania koleżanki, że no my możemy wykorzystać te nasze kompetencje dotyczące sprawdzenia jakby jakiegoś takiego wewnętrznego
funkcjonowania
spółki i no wtedy zobaczymy, co możemy zrobić. Niestety jesteśmy ograniczeni w swoich jakby kompetencjach radnych, ale żal trochę, że prezydent, który jest nieograniczony w tych kompetencjach, ponieważ on tak naprawdę decyduje o tym, co się dzieje w spółce, nijak reaguje na to, co się dzieje od wielu lat w spółce Ineco. Bo jeżeli są sygnały, nie pierwszy, to nie jest pierwszy sygnał, proszę Państwa, trzeba przeanalizować, ile osób już w taki sposób straciło tam pracę, ile osób wytoczyło procesy. Przecież już ta sytuacja się powtarza któryś raz. Ja pytam się, gdzie jest reakcja pana prezydenta? To nie można się chować tutaj za parawanem, że wszystko jest okej, okay, że to jakiś furiat znowu coś tam wymyślił, bo no, który to już raz jest ten furiat, proszę Państwa.
Na razie jednomyślność. Oskar Serpina, Gorzów Plus.
Ja uważam, że naszym a priori nie może być założenie i zakładanie czyjejś winy. Od rozstrzygania takich sytuacji są odpowiednie instytucje. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, każdy z radnych dostał list z tymi pytaniami z prośbą o przekazanie do pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Znając prezydenta Wójcickiego, on na pewno się ustosunkuje do tych pytań, odpowie na nie. My jako radni, tak jak już wspomniałem, że dostarczyliśmy ten list z tą prośbą. No i teraz musimy poczekać po prostu na ustosunkowanie się do wyżej wymienionych pytań przez pana prezydenta i poczekać na taką ocenę sytuacji.
No i jeszcze Klub Koalicji Obywatelskiej i Anna Kozak.
Proszę Państwa, to jest taka bardzo delikatna sprawa, ponieważ tutaj wchodzimy gdyby w kompetencje firmy, gdzie jest pan prezes, są pracownicy. Natomiast ja uważam, że kwestia jak gdyby tutaj zwrócenia się do prezydenta, to też będzie jak gdyby trzymanie jakiejś tam jednej strony. Pamiętajmy, że jest to spółka miejska. Ja jestem za tym, żeby powołać mediatora, taką osobę z zewnątrz, która przeprowadzi rozmowy zarówno i z szefostwem tej firmy, jak i z pracownikami i dowiemy się dokładnie, jakie tam są problemy. Więc może w ten sposób moglibyśmy tutaj jak gdyby to rozwiązać. Problem też polega w tej firmie na tym, że pracownicy, którzy tam są, generalnie to jest takie gdyby, powiedzmy, konflikt sztokholmski troszeczkę, dlatego że no są tam, są jak gdyby, są oni jak gdyby tacy mobbingowani, ale dalej tkwią w tej firmie, nie zwalniają się z niej, mimo że jest teraz rynek pracownika, więc takie pytanie jest, dlaczego ta sytuacja ma miejsce. Bardzo dziwna sytuacja dla mnie.
Dobrze. Tomasz Rafalski.
Ja jeszcze powiem tak. Ostatnio na sesji, chyba 2 miesiące temu, był prezes Czyżewski. Zadaliśmy mu konkretne pytania. Następnie napisaliśmy również interpelację. Prezes Czyżewski się kompletnie nie odniósł do tych pytań, uznając, że one są zbyt skomplikowane, zbyt złożone, że trzeba by stworzyć jakąś komisję. I temat no, tak naprawdę upadł. No, prezydent niedawno powołał osobę, która ma się zajmować kontrolą spółek miejskich. No to chociaż chcielibyśmy wiedzieć, czy w tej chwili już jest ta osoba uruchomiona, czy ta osoba jest w Ineco, sprawdza, co się dzieje.
No tak, ale to znowu jest osoba z urzędu pana prezydenta.
Z urzędu pana prezydenta, ale nie zakładam, że jest osobą nieobiektywną w tej sprawie, tym bardiej, że jego jakby działalność
tylko audyt zewnętrzny już był. Przy tym poprzednim konflikcie została powołana zewnętrzna firma, która przeprowadziła ten audyt i z tego audytu tak naprawdę nic nie wyniknęło. To znaczy, nawet jeżeli wyniknęło, to sytuacja się nie zmieniła. Poprzednio były też argumenty podnoszone takie, że to są poprzedni pracownicy z poprzedniego, jakby powołani przez poprzedni zarząd, którzy sprzeciwiają się restrukturyzacji spółki i było to trochę tak w domyśle powiedziane, że nie zgadzają się ze zmianami. W tej chwili już nie ma tych pracowników, są tylko ci nowi i sytuacja znowu wraca, więc jednak wydaje mi się, że temat jest.
Ale przypominam też, że to nie jedyny front walki z Ineco, czyli pracownicy, byli pracownicy zwolnieni i mobbingowani, ale także spółki, które współpracują z Ineco. Konsorcja, które współpracują, również mają z Ineco problem. I bez bezczynność moim zdaniem Urzędu Miejskiego w tej sprawie jest niezrozumiała. Ja mimo wszystko uważam, że za mało robi Urząd Miejski, żeby tą sprawę wyjaśnić. Jak mobbing w Zielonej Górze wiemy, jak się skończył, wiemy. Nie chciałbym, żeby doszło do takiej, sytuacji. Nie chciałbym nawet mówić tak, ale urzędniczka nie żyje w Zielonej Górze i absolutnie nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji w Górze.
Będziemy się sprawie przyglądać. Pierwszy temat na rozgrzewkę za nami. Teraz krótka przerwa i niebawem powracamy.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie w studiu. Przypomnę radni Marta Bejnarowicz, Anna Kozak, Tomasz Rafalski, Oskar Serpina. I kolejny temat. Wędkarze korzystający z uroków tak zwanego ruskiego stawku zwrócili się do miasta z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego teraz, kiedy łowią tam ryby, otrzymują mandat od straży rybackiej. Bo do tej pory w tym miejscu można było łowić. Teraz, jak się okazuje, jest to zabronione. No i PZW wyjaśnia, rozwiązał umowę dzierżawy tego akwenu i w związku z tym wrócił on pod opiekę miasta. A co to oznacza? Oznacza, że ruski stawek został wykreślony z wykazu miejsc, gdzie połów jest dozwolony. Szkoda, komentują gorzowianie i podkreślają, że łowienie ryb w tym miejscu, z tego przywileju korzystało wiele osób. Miasto rozważa teraz dwie opcje dotyczące wykorzystania w przyszłości akwenu za Urzędem Stanu Cywilnego. Ryby rybami, ale pytanie, które mam, z rybami nie jest związane. Czy macie Państwo pomysły, jak wykorzystać to miejsce? Pamiętam z opowiadań, ze zdjęć, wieloma laty. Było tam kąpielisko z szatniami, no ale to było dawno. A teraz współcześnie, jak miałoby to miejsce wyglądać? Zarosnąć, czy warto byłoby je odrestaurować, zrewitalizować, no i coś tam zrobić? Anna Kozak teraz na początek.
To jest piękne miejsce. Ono generalnie, ten stawek ma w granicach 1,7 hektara. Tam jest problem taki, który chyba wynika z głębokości tego stawu, ponieważ w czasie upału, w czasie lata, ta woda po prostu, woda ubywa i trzeba po prostu dolewać wody, żeby ryby nie umierały i żeby można było to, jak gdyby tutaj zachować ten porządek tego stawu. Moim zdaniem warto zadbać o ten teren, bo ten teren jest piękny. Można nawiązać troszeczkę do tego secesyjnego pałacu ślubu, czyli zrobić rewitalizację, ławeczki, miejsca spacerowe dla gorzowian, bo to jest bardzo ważne. Natomiast kwestia jak gdyby łowienia ryb. Tak, Polski Związek Wędkarski był dzierżawcą tego stawku i osoby, które miały wykupione karty wędkarskie, mogły tam łowić ryby. Nawet była taka sytuacja, że w pewnym roku podczas właśnie silnego lata ten stawek wysychał i było tam dorzucone dużo na rybka, jak gdyby, żeby odbudować ryby. Natomiast fajnie by było, gdyby Urząd Miasta znalazł taką jakąś kwestię, że można by było dalej te ryby łowić. To się na pewno wiąże z jakąś procedurą, z jakimiś pozwoleniami na połów tych ryb, ale ja bym od tego nie odchodziła, bo to jest znowu jakiś sposób na spędzanie czasu, nawet ojca z synem, wychodzenie z domu, spędzanie tego czasu na zewnątrz. A nawet w dobie tego klimatu, kiedy mamy teraz coraz gorętsze lata, coraz więcej słońca, powinniśmy o wszystkie zbiorniki wodne bardzo dbać i tworzyć kolejne zbiorniki.
Dziękuję. Dziękuję, Oskar Serpina.
No, to jest świetne miejsce. Nie jedyne takie gdzieś tam w centrum Gorzowa, bo też jest później na Błotnej ten taki ciek wodny. A, to jest to samo. No, to uważam, że powinniśmy jak najbardziej z takich rzeczy korzystać. Nie powinno być to gdzieś w jakieś zarośnięte. Nie musimy tu od razu tego wszystkiego betonować. Wcale tego nie trzeba robić. Znakomitym przykładem jest kąpielisko w Karninie. Wygląda no niesamowicie. Aż chce się tam pojechać i odpocząć, zwłaszcza w taką pogodę. Także możemy mieć u nas w centrum też bardzo podobne miejsce. Może jeśli chodzi o kąpanie w takim stawku, to może być nie za łatwa sprawa, bo gdzieś tam oczyszczenie tej wody do takiego stanu może być raczej nieosiągalne, ale super miejsce do zrobienia ogniska, czy grilla, czy spędzenia fajnego czasu w taką pogodę, to by było coś. Ja może kolejny raz odniosę się do Opola, z którego pochodzi moja małżonka i w którym mieszkałem i grałem w piłkę. Tam uważam, że większość takich akwenów wodnych jest wykorzystana. Ciekawostką jest jezioro praktycznie w centrum Opola, jest o krystalicznej, czystej wodzie, właśnie zrobione tak jak jezioro w Karninie, czyli gdzieś tam po jakiejś kopalni odkrywkowej bodajże. Także korzystajmy z takich miejsc. Przykładem, jeszcze raz powtórzę, Karnin, super im to wyszło i korzystajmy z tego, co nam natura dała w tym zabetonowanym naszym centrum.
I kolejne wypowiedzi, co dalej z ruskim stawkiem, Tomasz Rafalski.
No, ruski stawek to już jest chyba taka legenda gorzowska, bo każdy wie, co to jest ruski stawek, każdy tam był. Już z mojego rocznika to już na pewno już mi się tam wymykali kamieniami, rzucali do wody, czy jakieś tam rybki na kiju łowiliśmy. Z rzadka, ale jednak. I chciałbym powiedzieć, że to jest dobra wiadomość, bo to nie znaczy, że teraz nikt nie będzie mógł łowić, tak? Wystarczy po prostu podjąć odpowiednie kroki. A sytuacja jest taka, że tu już tylko wyobraźnia jest granicą tego, co można zrobić. To, co... Czy zagospodarować. Oczywiście, że można go zagospodarować. Tam jest piękny urząd stanu cywilnego. Jeżeli można połączyć to w jakiś sposób, taką ścieżkę spacerową zrobić. Ja tak naprawdę to jest świeża dla mnie wiadomość. I że ja nie będę tu rzucał rękawa pomysłami, ale to jest kwestia przeanalizowania odpowiedniego i podjęcia odpowiednich kroków. Tu koleżanka zauważyła, że tam czasami jest za mało wody, ale ja dobrze pamiętam, jak wody było za dużo i zalało też działki. Na pewno trzeba zadbać o dno, czyli tam odmulić prawdopodobnie. Nie wiem, czy to się nadaje w tej chwili, jaka jest tam jakość tej wody, czy to się nadaje do kąpieli, jakie są możliwości zrobienia kąpieliska i ile ludzi przyjmie to kąpielisko, bo tak naprawdę to jest niewielki akwen. Czy te trzciny tam wyciąć, czy jakoś zostawić, tak czy inaczej, na pewno można coś zrobić z tym i trzeba się tylko cieszyć, że powstała nowa możliwość, nowe miejsce dla wypoczynku. Być może postawić tam ławeczki na początek, tak? Może znajdzie się jakiś inwestor, który postawi tam jakąś budkę z jedzeniem, ewentualnie z napojami i już zaczną ludzie częściej tam przebywać. Będzie kolejne miejsce odpoczynku.
Z tego co wiem, to trzciny są elementem ekosystemu i wycięcie ich, to miejsce mogłoby
chociaż częściowe,
zabić.
Bo jest no...
Marta Bejnar-Bejnarowicz teraz.
Znaczy to rzeczywiście jest element naturalnego ekosystemu w sumie całego miasta i ja nie jestem zwolennikiem, żeby to jakoś tak specjalnie, czy tam jakieś betonowanie w ogóle nie mieści mi się w głowie, nie, ani tych trzcin też niech już rosną.
Ja mówię, czasami jest się poszerza kąpielisko, kawałek, 2-3 metry, żeby
tak,
było
tak,
trochę...
Tylko tutaj jakby ten ruski stawek jest jednak bardzo mocno uzależniony i od poziomu wód gruntowych i od opadów i przecież kiedyś jeszcze to nie wiem ile mogło być lat temu, 7-8 był zupełnie zalany, coś tam z tych działek ogródków spłynęło do tego stawu. Ja ubolewam, że nie mogą mieszkańcy, którzy sobie po prostu relaksacyjnie, że tak powiem, rekreacyjnie łowią ryby. Ja się nie znam na tym prawie wędkarskim, zupełnie nie wiem, czy to są jakieś specjalne uprawnienia do tego potrzebne, ale jeśli ktoś chce spędzać sobie czas i tam powiedzmy pomoczyć patyk, to wydaje mi się, że nie jest to jakieś specjalne przestępstwo, bo to tak chyba mówią. Tak,
nie jest, ale są jakieś przepisy, które regulują, jeżeli akwen nie jest pod związkiem, Polskim Związkiem Wędkarskim, wtedy
tak,
nie jest to, ale można
ja
by podpisać
to umowę. Co innego jak przyjeżdża 100 osób i tam są jakieś zawody, a co innego jak tam 3 działkowców sobie z tego korzysta. Nie chcę się tutaj wymądrzać, mówię, nie znam regulacji prawnych tego dotyczących, natomiast to jest miejsce rzeczywiście fajne, warto by było, żeby było miejscem spacerowym. Te ścieżki tam na pewno wymagają lekkiego podrasowania, bo na pewno nie jakichś wielkich przebudów, ale dobrze by było je zabezpieczyć tak, żeby przy jakichś większych opadach można było tam tędy przejść i zrobić tam, połączyć na przykład ze ścieżką na kłodawce, albo wybudować kawałek chodnika i połączyć do góry, do Okrzei i już mamy też połączenie z tą nową ścieżką na Piaskach, która teraz została, ta mineralna, która z budżetu obywatelskiego w zeszłym roku też połączyć ze stawkiem błotnym właśnie. No, jest dużo możliwości takiego naturalnego, nieinwazyjnego oddania tego miejsca mieszkańcom, bo ono jest rzeczywiście urokliwe i szkoda, żeby gdzieś tam zapuściło się. A jak nie ma ludzi, to wiadomo, że zaraz ktoś to zdewastuje, to wiadomo, że tego się na bieżąco nie modernizuje, nie utrzymuje się tego, bo jak nie ma, no tak jak teraz ścieżka nad kładawką jest zrobiona i coraz częściej się zdarza, że już są częściej śmieci wynoszone, więcej ludzi tam przebywa, nic się za bardzo nie ulega degradacji. Jak ktoś tam niepożądane zachowania ma, to zaraz 5 osób się znajdzie, które zwróci uwagę i być może ocali, ale jak to jest tak właśnie używane i udostępnione dla mieszkańców, to wydaje mi się, że byłoby fajnie. Z tym, że no mówię, bez jakiejś tam inwazji betonu.
A tak właśnie jeszcze odnośnie tego, co radna Marta Bejnarowicz mówi, to szkoda, że są takie czasy, że na wszystko musi być papier, że nie można po prostu pewnie...
Szkoda,
rzeczy...
nie?
No, bez... no trochę poszło w,
się w
przesadę,
może.
Tak. No ale cóż zrobić, a też przy okazji właśnie niezawodna radna Marta już sprawdziła, że ten stawek na Błotnej to jednak jest...
Króciutko jeszcze po minucie dla państwa, jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 20, bo rozstrzygnięto kolejny przetarg. Rozstrzygnięto. No, 5 firm zgłosiło się do przetargu. Najniższa ze złożonych ofert opiewa na 12 milionów, a na inwestycje miasto zaplanowało 9,5, więc 2,5 miliona różnicy. I według państwa powinno podpisać się umowę, czy unieważnić przetarg, bo no, wydane 2,5 miliona złotych więcej byłoby niegospodarne. I tak króciutko Tomasz Afalski na początek. Każdy z państwa po minucie. 2,5 miliona więcej.
Panie redaktorze, nie pamiętam, który to przetarg.
Ja też nie pamiętam.
Trzeci chyba.
Trzeci? No, wydaje mi się, że nawet czwarty albo piąty, ponieważ dwa nie doszły do skutku, bo nikt się nie zgłosił. Więc powiem tak, że nie wiem, czy jest sens rozpisywać kolejny przetarg i czekać na nie wiadomo co. Ze względu na to, że no, wszelkie prawa rynku ostatnie mówią o tym, że na pewno materiały budowlane oraz usługi budowlane tanieć nie będą. Więc i tak ta oferta jest... Dla mnie przynajmniej dużo nie odbiega od tego, co zaproponowało miasto, więc uważam, że magistrat powinien znaleźć te pieniądze, bo jest to tak zwana inwestycja z takich pilnych i to do zrobienia bardzo szybko. Dlatego to chyba nie powinno być jakiejś za dużej dyskusji. No ja i myślę, że po cichu magistrat się cieszy, że to jest całkiem przyzwoite, nie odbiegające mocno od pieniędzy zaproponowanych przez miasto propozycji.
No ja słyszałem, że z każdym kolejnym miesiącem ceny na rynku budowlanym będą tanieć wraz z kończącą się, dogasającą perspektywą finansową. Oskar Serpina.
To również też się zgodzę z słowami pana redaktora, też tak słyszałem, przecież tylko kiedyś w końcu musi się zastopować. No a co tu dużo mówić, no... może tak. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak szkoły w Gorzowie, pewnie nie tylko w Gorzowie, ale w Polsce wyglądają. No, są w dramatycznym stanie, także tu nie ulega wątpliwości, że decyzja musi być podjęta jak najszybciej. Myślę, że leży ona w gestii pani skarbnik i pana prezydenta. No, tutaj trzeba działać, a to jak już mówił Tomek Rafalski, że ta oferta nie odbiega jakoś diametralnie od założeń, także miejmy nadzieję, że ta sprawa rozstrzygnie się jak najszybciej, bo mieszkańcy i przede wszystkim dzieci i nauczyciele szkoły numer 20 zasługują na taki obiekt.
Jeszcze pani Anna Kozak na początek.
Ja myślę, że nie ma na co czekać i trzeba skorzystać z prawa procedury pozaprzetargowej, czyli wyłonić najbardziej zbliżoną ofertę, która była złożona i zacząć inwestycję. Nie budujemy nowej szkoły, tylko ją rozbudowujemy i walczymy tutaj o 700 miejsc dla dzieci. Mamy piękną okolicę Górczyn, gdzie są bardzo drogie mieszkania, ludzie tam chętnie się przeprowadzają i będą się dalej przeprowadzać, więc musimy jak najszybciej stworzyć odpowiednie warunki, żeby ta szkoła powstała.
Ale przyzna pani, że szkoda, że przed laty nie pomyślano, że to będzie rozwojowe osiedle i że będzie tam potrzeba budowania kolejnych szkół, a nie tworzenie jednego kombinatu.
Tak, przyznam panu rację.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Pierwszy błąd strategiczny, lokalizacja, to znaczy rozbudowa i tak bardzo dużej szkoły na jeszcze większą będzie powodowała problemy społeczne i edukacyjne w dłuższej perspektywie. Uważam, że ta szkoła powinna powstać bliżej ulicy Dekerta, gdzie działki ma TBS i można by było z nimi się zamienić, bo to jest w końcu inwestycja jakby społecznie potrzebna, tak? Jest to cel społeczny, więc można by było coś takiego zrobić. Natomiast to jest już nie do odrobienia, sądzę, bo już jest dokumentacja projektowa. Drugi błąd strategiczny, brak jednostki w Urzędzie Miasta, która referuje projekty złożone przez projektantów, bo z tego co wiem, ten projekt był modyfikowany ze względu na to, że zawierał rozwiązania, które były bardzo kosztochłonne, a niekoniecznie były niezbędne, typu wielkie witryny albo aluminiowa elewacja. Można było to zweryfikować na początku i sądzę, że o tych 2,5 miliona byśmy nie rozmawiali dzisiaj, tylko byśmy przecinali wstęgę nowej szkoły.
I to tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Dziękuję. Dzisiaj w programie wzięli udział Anna Kozak, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
Oskar Serpina, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Oraz Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dziękuję.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.